Dzisiaj odwiedzamy z wizytą Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civitas. Jego prezesem jest pan Dobiesław Barczyński. Jak to się zaczęło?
To zależy, od którego momentu zacząć, bo mi tkwi w głowie idea nieżyjącego już niestety Andrzeja Zębatego, który pierwszy także mnie zainteresował prawami dziecka. Pojawiła się przed wieloma laty, pod koniec lat 70. idea pani profesor Marii Łopatkowej tworzenia komitetów ochrony praw dziecka. I Andrzej był tym, który w Zielonej Górze powołał pierwszy taki komitet. I współdziałaliśmy razem przy Komendzie Chorągwi ZHP, ponieważ obaj ja dalej jestem instruktorem harcerskim. I tam ta idea się rozwijała. Andrzej był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowywał się już do doktoratu, to znaczy miał gotową pracę, nawet kupił garnitur i wkrótce umarł. Tak nieszczęśliwie się złożyło. Wspominam Andrzeja, ponieważ brakuje mi go do dziś. On występował w sądach w obronie dzieci. Przygotowywaliśmy różne raporty, informacje, także w okresie Solidarności. Później nazwa Komitet Ochrony nie bardzo brzmiała, kiedy minął stan wojenny, a oczywiście przedtem zabrano nam jakieś pieczątki, dokumenty, a później powstał Harcerski Ośrodek Pedagogiczno-Prawny, HOP, żeby ideę prowadzić dalej, ale pod inną nazwą. Kiedy już zabrakło Andrzeja wkrótce, zrobiła się pewna pustka. Ja wspólnie z przyjaciółmi założyłem poradnię młodzieżową, w której powstał Zespół Obrony Praw Dziecka, tak się wtedy nazwał. A kiedy przyszedł początek lat 90., Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczęła kursy dla edukatorów o prawach człowieka. Miałem szczęście, przypadkowo to taki zbieg okoliczności, dostałem kartkę od koleżanki, na której było napisane, jak znasz kogoś sensownego, to go zgłoś. I ona mi dała tę kartkę i trafiłem do Warszawy, do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na pierwszy kurs edukatorów praw człowieka. I stąd, kiedy zdałem egzamin w 92 roku, w marcu, pojawiła się idea w ośrodku doskonalenia nauczycieli, aby tam prowadzić edukację adresowaną przede wszystkim do nauczycieli, ale także do rodziców i także różnych funkcjonariuszy publicznych, a więc i policji, nowo powstałem w tamtym okresie, do lekarzy, pediatrów, służb społecznych itd. I takie kursy organizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i z tą poradnią młodzieżową, w którym był ten Zespół Obrony Praw Dziecka. Później potoczyły się tak losy, że pewna działalność została podzielona i zrodziła się możliwość utworzenia Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civitas. I to był rok 97, w marcu 97 roku. Grupa założycieli, wśród której byli absolwenci Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, ponieważ po mnie byli rekomendowani następni, którzy uczestniczyli w kolejnych kursach. Było nas pod koniec 7 absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka i tutaj rozwinęła się pewna ta szersza działalność i stąd też zarejestrowaliśmy to towarzystwo edukacyjne, które głównie miało na celu edukację o prawach i wolnościach człowieka, ale także problematykę rozwoju demokracji, samorządności uczniowskiej. W tym duchu się to toczyło. Był to, powiedziałbym, wspaniały okres, ponieważ było wielkie zainteresowanie generalnie w społeczeństwie prawami człowieka, a wśród nauczycieli było takie szczególne, że nawet jak mieliśmy szczęście w Zielonej Górze gościć Marka Nowickiego, współzałożyciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autora raportu tzw. Białej Księgi o dokonaniach stanu wojennego w Polsce, która trafiła przemycona na zachód wówczas w okresie trwania stanu wojennego. Kiedy Marek, także gościł tutaj w Radiu Zachód, prowadził zajęcia, ogłaszał przerwę, wychodził na korytarz, wszyscy za nim i dyskusja toczyła się na korytarzu. Nigdy nie brakowało chętnych do spotkań, do kursów, których wiele robiliśmy na przykład w przytoku kilkudniowych. Były to wspaniałe, wspaniałe czasy. Dzisiaj mogą zazdrościć ci, którzy realizując projekty rozglądają się za uczestnikami w tych projektach. Bo dzisiaj jest ten problem, żeby kogoś zainteresować jakąkolwiek problematyką, aby chciał uczestniczyć w jakimś przedsięwzięciu. Tak formalnie Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilita rozpoczęło działalność 15 marca 1997 roku.
Z tego, co pan mówi, to wychodziliście od praw tych najmłodszych obywateli naszego kraju, a potem nabrało to wszystko tempa, a może po prostu i zainteresowania wasze się poszerzyły na całe społeczeństwo. Jak to dzisiaj wygląda? Czy Civilitas też ma jakby szczególną pieczę wobec dzieci, czy to jest jedna z kategorii wiekowych, że użyję takiej sportowej terminologii?
Nie jesteśmy w najlepszej kondycji. Z różnych powodów. Natomiast prawa dziecka pozostały jakby na pierwszym miejscu. Jest też takie powiedzenie, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Nawet kiedy byłem u mechanika samochodowego, zaczął mi tłumaczyć, skąd się bierze samochód hybryda, które na swoim wyposażeniu ma to zasilanie, do którego jest potrzebny kobalt. Ten kobalt wydobywają dzieci w Afryce. Dzieci. A więc są ich prawa tam naruszane. Raz, że są małe i mogą wejść do tych prymitywnych kopalń, gdzie się to wydobywa, a po drugie, no jest to tania siła robocza, więc tych problemów jest no wiele, takich, które tutaj w Polsce, w Zielonej Górze, no nawet nam do głowy nie przychodzą. A więc jest miejsc bardzo wiele, w których prawa dziecka no, mogą, są naruszane.
Do kogo w tej chwili adresujecie swój program, swoje pomysły, swoją pomoc? Bo jak rozumiem, jesteście ukierunkowani przede wszystkim na pomoc obywatelom.
W różnych okresach różnie to się nasilało. Jak powiedziałem, w tej chwili jesteśmy nastawieni głównie na działalność edukacyjną poprzez realizację projektów edukacyjnych. W tej chwili zakończyliśmy także projekt dla seniorów, bo oni też mają prawa. Tutaj przy współpracy ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego z Naukowym Kołem Praw Człowieka, studenci 5 roku przygotowali taki cykl spotkań prawo przyjazne seniorom. No i w ramach tego projektu, między innymi w ramach tego projektu, było realizowane właśnie takie zadanie, gdzie studenci, no doskonalący swoje umiejętności, spotykali się w Zmoszynku, w Kargowej, w Sulechowie, w Zielonej Górze z grupami seniorów, gdzie prezentowali im to, co ich interesowało, w tym szczególnie problematykę dotyczącą przemocy wobec seniorów, także tej dotyczącej wyłudzania no, pieniędzy między innymi. Spotkanie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Do niedawna prowadziliśmy w tej chwili zawieszony taki punkt konsultacyjny praw człowieka, gdzie specjalistka udzielała pomocy osobom, które były zainteresowane prawem dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców. Najczęściej spotykamy się z takim hasłem, że rodzice no, konkurują, mówiąc delikatnie, między sobą po rozwodzie, kto z dzieckiem ma mieć tutaj większe prawa i większe kontakty. A więc jakby prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem. Natomiast konwencja o prawach dziecka mówi o prawie dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców. I tutaj od tej strony ten artykuł konwencji usiłowaliśmy wspierać. W tej chwili przygotowany jest budynek, w którym mieliśmy swoją siedzibę i nie mamy takich warunków, żeby to kontynuować. Ale prawdopodobnie do tej kwestii wrócimy, a także do tych działań, które przed laty robiliśmy na większą skalę, do udzielania pomocy także rodzicom i uczniom w sytuacjach konfliktowych w szkołach, tam gdzie były naruszane prawa dziecka czy prawa ucznia.
Mówił pan, czy wspomniał pan, że nie jesteście w najlepszej kondycji w tej chwili. Co się dzieje, bo placówka jest wyjątkowo potrzebna, jak się wydaje.
Część z tej grupy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka odeszła i z towarzystwa. Dwoje niestety nawet zmarło, a więc tutaj jakby merytorycznie zostaliśmy osłabieni. Też jakby od strony wsparcia takiego merytorycznego, Kiedyś mieliśmy możliwość uczestniczenia co najmniej dwa razy w roku w Fundacji Helsińskiej, w seminariach, konferencjach, gdzie człowiek sam ładował akumulator, no i zwyczajnie uczył się czegoś nowego. Dzisiaj wprawdzie możemy przez newslettery i takie inne kontakty też otrzymywać jakieś wsparcie, ale to już nie to samo, co wtedy funkcjonowało. Także strona jakby finansowa. No występują pewne trudności w uzyskiwaniu środków finansowych na większe projekty, na większy obszar działalności, ale powiedziałbym, w tej chwili chyba największym problemem to jest zdecydowanie mniejsze zainteresowanie w placówkach oświatowych tego rodzaju tematyką. No może to wypływać z różnych przyczyn. Wiem, że nawet jest list pani minister edukacji dotyczący prowadzenia tego rodzaju działalności, ale nie spotkał się jak dotąd jakimś szczególnym odzewem. Także w awansie zawodowym nauczycieli, których zmiany są w tej chwili wdrażane, wpisano też obowiązek legitymowania się pewną wiedzą z zakresu praw człowieka i praw dziecka, ale też to jakoś nie ruszyło. Z kolei mam takie doświadczenie, że wtedy, kiedy w tych formalnych dokumentach nie było, tak wspomniałem już, nie było zapisanych jakby obowiązkowej nauki w tym obszarze, to zainteresowanie ludzi było, powiedziałbym, bardzo duże, czy nawet olbrzymie. Teraz, kiedy w szeregu dokumentach pojawiają się tego rodzaju zapisy, czy zobowiązania nawet do poszczególnych grup społecznych, to zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
No to na zakończenie muszę zapytać jeszcze, wspomniał pan o pewnych trudnościach finansowych. Kto was finansuje albo w jaki sposób się finansujecie?
Jednym z obszarów należeliśmy do tych najpierwszych, którzy w 2004 roku zarejestrowali wówczas nową formę, czyli organizację pożytku publicznego, która ma ten jeden z przywilejów, pozyskiwanie pieniędzy z tego 1%. Tu potrzebne są specjalne kampanie czy zainteresowanie podatników tym, żeby akurat na tego rodzaju działalność zechcieli przekazać pieniądze. I w poszczególnych latach trudno nawet ocenić, gdzie tkwi przyczyna. Te wpływy są bardzo zróżnicowane. Od 20 paru tysięcy, na przykład chyba 3 lata temu, do 4170 zł za miniony rok. A więc tutaj jakby to zainteresowanie podatników tego rodzaju obszarem działalności jest małe. Po części, czy nawet bardzo rozumiem, że najchętniej są przekazywane pieniądze na tą działalność charytatywną, szczególnie na chore dzieci. To jest ten obszar całkowicie zrozumiały, gdzie państwo niestety nie jest specjalnie wydolne, aby wspierać tego rodzaju przypadki leczenia dzieci, co skądinąd jest dla mnie dość niezrozumiałe. Natomiast oczywiste, że te zainteresowania podatników idą w tym kierunku, a ta działalność edukacyjna jest trochę na uboczu. Ale oczywiście także wina musi leżeć po naszej stronie, bo pewnie za mało jeszcze zabiegamy o to, żeby te środki pozyskiwać. Natomiast jakby głównym źródłem finansowania to są ogłoszone konkursy na różnego rodzaju działalność dla organizacji pozarządowych. I tutaj możemy, startując w tych konkursach, zawsze w dwóch, trzech, czterech mamy możliwość uzyskania dotacji, które wymagają jednak własnego wkładu finansowego. I ten własny wkład finansowy właśnie jest wnoszony z tego 1%. Także ten procent znaczy dla nas bardzo wiele, ponieważ możemy spełnić jeden z ważnych warunków tych różnych konkursów, aby wnieść swoją część. Dlatego też bardzo zachęcamy tych podatników, których ten obszar praw i wolności człowieka, w szczególności praw dziecka, obchodzi w jakimś sensie, żeby zechcieli nas wesprzeć w tej najbliższej kampanii.